Sprawy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Dziś w sposób pośredni zapytam, czy rodzina wielodzietna jest naszym dobrem narodowym, a w sposób bezpośredni, czy Państwo zgodzą się z poglądem, że takim rodzinom należy pomagać, że takie rodziny należy wspierać. Pytanie może być jeszcze dalej idące. Czy Państwo, to znaczy Pan, Pani, którzy nas teraz słuchają, sami zgodziliby się wspierać rodziny wielodzietne? Goście w studio, jestem tego pewien, uważają, że wsparcie takim rodzinom się należy. Moi goście w studio mówią nawet, że najlepsze wsparcie to jest takie wsparcie systematyczne, trwałe, regularne. Szanowne panie, dlaczego tak na sercu leży wam los rodzin wielodzietnych?
No może ja powiem tak patetycznie, nie, że rodzina, w ogóle rodzina, rodzina wielodzietna jest dobrem, jest inwestycją, jest nadzieją i dlatego należy ją wspierać.
Mhm. Takim rodzinom wielodzietnym należy się szczególne wsparcie?
No to jest trudne pytanie, dlatego że nie wyjaśniliśmy sobie, co mamy na myśli, mówiąc o wsparciu. Jeżeli potocznie kojarzy nam się wsparcie z jakąś pomocą finansową, to tutaj bym się nie zgodziła. Natomiast jeżeli mówimy o wsparciu w sensie najogólniej rozumianej życzliwości, akceptacji i dopiero gdzieś tam w dalszym, że tak powiem, tle właśnie to wsparcie finansowe, no to zdecydowanie tak. Rodziny wielodzietne cierpią, jeśli tak mogę powiedzieć, najbardziej z powodu pewnych, nie wiem, dyskryminacji, pewnych obiegowych, bardzo zresztą niesłusznych opinii, tak zwanych mitów, jak to się potocznie mówi.
To prawda? O tych mitach jeszcze sobie powiemy, a ja tylko jeszcze zapytam i cały czas, zanim panie jeszcze przedstawię, zapytam, czy ten temat rodzin wielodzietnych, los rodzin wielodzietnych jest w kręgu zainteresowań pań z powodów jakichś osobistych, to znaczy, czy panie osobiście też są w jakiś sposób związane ze sprawą wielodzietności rodzin?
Ja jestem związana, koleżanka też oczywiście. Pracujemy w Fundacji Głos dla Życia, ja działam też w Radzie Rodziny Dużej przy Urzędzie Miasta Poznania i rodzina wielodzietna, no może sama nie jestem z rodziny wielodzietnej.
To właśnie o to tak pytałem w taki zawoalowany sposób.
Ale są mi bliskie i no leżą bardzo na sercu.
Ja też nie jestem z rodziny wielodzietnej i nie mam rodziny wielodzietnej, ale jednocześnie też mam wielu przyjaciół, serdecznych przyjaciół od czasów jeszcze szkolnych, którzy mają rodzinę wielodzietną i poza tym też trochę od strony takiej, bym powiedziała, właściwie od dwóch stron, psychologicznej, że jest to bardzo korzystne środowisko wychowawcze i od strony patriotycznej, no też tego nie możemy przemilczeć, że sytuacja demograficzna Polski jest po prostu katastrofalna w najwyższym stopniu i rodziny wielodzietne są taką iskierką nadziei, że to się może zmienić.
Czyli nie pochodząc z rodziny wielodzietnej i nie mając rodziny wielodzietnej, mogę powiedzieć, że inaczej, patrzą panie na sytuację rodzin wielodzietnych jak gdyby z boku w pewnym sensie. Proszę państwa, gośćmi w studio są panie Anna Dyndul i pani Jolanta Pruchniewicz, obie panie z Fundacji Głos dla Życia. Fundacja rozkręca, właściwie nie wiem, czy mogę mówić cały czas o rozkręcaniu akcji szukania patronów dla rodzin z wieloma dziećmi. Szczegóły wyjaśnimy w tej audycji, właśnie w tej rozmowie do 22. Do wysłuchania tej rozmowy zapraszają realizujący Krzysztof Jankowski, prowadzący Rafał Regulski, do 22 o tym, jak czy w jaki sposób wspierać rodziny wielodzietne. Zapraszamy. Jak zwykle, proszę Państwa, czynny jest numer telefonu 618-654-654. Można też pisać na adres antena@radiomerkury.pl do 22. Rozmawiamy o sytuacji rodzin wielodzietnych. Fundacja Głos dla Życia szuka patronów dla rodzin wielodzietnych. Szanowne Panie, patronów, czyli kogo szukacie?
Przede wszystkim osoby, czy rodziny, czy firmy. Mogą też być grupy osób, grupy przyjaciół na przykład, które zaopiekują się właśnie jakąś rodziną wielodzietną w potrzebie. I właściwie to można powiedzieć tak historycznie, nawet to była pierwsza myśl, pierwszy impuls, jakby żeby powstał program Patronat nad Rodziną. Chodziło właśnie o to, żeby rodziny, które mają takie możliwości materialne, ale też w jakimś sensie otwarte serce po prostu na przyjaźń z innymi ludźmi, żeby w jakiś sposób się to środowisko wymieszało. Może to niefortunnie nazywam, ale chodziło o to, żeby rodziny, które mogą i mają się czym dzielić, żeby dzieliły się tym, co mają z innymi rodzinami wielodzietnymi.
Mówi Pani rodziny, ale też może mogą to być pojedyncze osoby, mogą to być firmy też, tak?
W tej chwili tak, ale początek, kiedy powstała idea opieki właśnie takiego właśnie, no, wsparcia wzajemnego rodzin, to wtedy nie chodziło jeszcze, to nie było tak trochę zinstytucjonalizowane. Więc wtedy raczej chodziło o to, że jedna rodzina wielodzietna, mając czas, możliwości i też finansowe, powiedzmy jakiś domek gdzieś tam za miastem, zaprasza inną rodzinę wielodzietną. Taki był początek. Potem dopiero to się trochę, jeśli tak mogę powiedzieć, sformalizowało, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, ponieważ nie bylibyśmy w stanie ogarnąć po prostu tego. Te przyjaźnie, które się wtedy ponawiązywały, to był koniec lat 90., one jeszcze trwają u niektórych tych właśnie rodzin, ale musieliśmy to jakoś ogarnąć i wtedy to zaczęło właśnie tak być, no właśnie, trochę sformalizowane, czyli inaczej mówiąc, do programu mogły się włączać też osoby, które nie mając na przykład domku za miasto, nie mając też czasu, żeby powiedzmy pomóc, oferowały wsparcie materialne, finansowe. I myśmy to wsparcie zaczęli przyjmować, porządkując też bardzo, od razu to mówię, to jest ważne, że dla nas ważne, że fundacja nic tego nie ma w sensie materialnym. Fundacja nie pobiera żadnych opłat administracyjnych, manipulacyjnych, po prostu nic. Co do grosza, tyle ile wpłaca patron, tyle dostaje rodzina. I też patron zawsze, jak tam właśnie, że tak powiem, przed tym uściśnięciem ręki z patronem, zawsze mówię, że w każdej chwili może przyjść i kontrolować nasze przelewy, prawda, w tym sensie. Jakkolwiek nie o to chodzi, bo przez te kilkanaście lat w sumie się to chyba nie zdarzyło, przynajmniej sobie nie przypominam.
Ale rozumiem, że z początków tej idei pozostała ta zasada, że patron związuje się na dłużej, by nie powiedzieć na stałe, z jedną rodziną, tak?
To znaczy na pewno nie na stałe. To w ogóle w grę nie wchodziło. I nawet też niekoniecznie musiało być na dłużej, ale przykład, który dałam z tym właśnie domkiem, jedna rodzina wielodzietna ma domek w Puszczykowie, taki domek typowo letni, prawda, w którym nie mieszkają. I wiadomo, że całe wakacje tam nie siedzą, więc na pozostały czas, tam kilku tygodni, odstępowali ten domek innym rodzinom. I to nie było zobowiązanie długoterminowe, prawda? Ale to było właśnie takie powiedzenie, no, obrazowo mówiąc, fajnie, że możemy wam ten dom udostępnić, ten domek. My mamy z tego radość jako ofiarodawcy, wy macie z tego radość jako szansa pobytu jednak w pięknym miejscu i tak dalej.
A to w takim razie, co państwo mają na myśli, kiedy mówią, że zależy wam, aby ta pomoc miała charakter systematyczny, trwały, taki właśnie...
Systemowy.
No, tak, ale to właśnie jest to, co się jakby, jeśli tak mogę powiedzieć, wykluło z tych pierwszych, z tej pierwszej idei, ponieważ nie bylibyśmy w stanie ogarnąć w sensie organizacyjnym takiej właśnie wymiany rodzin. No w ogóle tam było dużo też naszych ciekawych doświadczeń, niekiedy, że tak powiem, bolesnych, ale generalnie przekonaliśmy się, że w tej chwili najlepszą formą pomocy jest właśnie wsparcie finansowe. I wtedy rzeczywiście oczekujemy, że patron zadeklaruje nawet małą kwotę, ale będzie ją wpłacał przez dłuższy okres czasu.
Raz na miesiąc?
Może najlepiej jest raz na miesiąc, bo to wtedy nam też łatwiej przekazywać rodzinie. Ale są patroni. Uśmiecham się do pewnego miłego pana, który jako farmaceuta wspiera jedną z naszych rodzin, który wpłaca co kwartał, czy co dwa miesiące, już tego nie pamiętam. W każdym razie to bywa bardzo różnie. Przyjmujemy każdą, że tak powiem, możliwość i
pomocy,
tak.
Ja może jeszcze tak powiem, że te początki były takie, że taka instytucjonalna pomoc była niewystarczająca. Nie zaspokaja tak potrzeb takiej rodziny wielodzietnej. Później tak jakaś doraźna, czy jak jest jakaś taka kryzysowa sytuacja, to również jest kryzysowa sytuacja, jakieś tam paczki na święta, jest pomoc i później ta rodzina dalej musi funkcjonować. Więc my myśleliśmy, że coś jest, że problem jest głębszy. Dlatego powstał ten program Patronat nad Rodziną, żeby tak systematycznie tą rodzinę wspierać. No i zaczęliśmy ten program jakoś tam rozwijać. No to, tak jak koleżanka powiedziała, te początki no, nie były proste, nie były łatwe, bo chcieliśmy tutaj mieć i jakieś osoby, które nas wesprzą, takie publiczne, no, żeby ten program się rozwijał, żeby znaleźć tych patronów i też taki stworzyliśmy taki klub dla tych honorowych patronów tego właśnie programu i zapraszaliśmy tu między innymi jednym z pierwszych właśnie był i starosta poznański i prezydent Poznania i później arcybiskup też dołączył. No i szukaliśmy dalej, żeby po prostu no, ten program jakoś się rozwijał.
Czyli wiemy jedno, że to nie jest tak, że w tym momencie w ogóle rusza akcja Patronat nad Rodziną. To już od pewnego czasu trwa.
No, od wielu lat.
Od ponad 15 lat.
No właśnie. I ktoś zapyta, dlaczego w takim razie my o tym teraz tak głośno mówimy.
Nie,
tak, tylko chodzi o to, że państwo teraz spróbują jakby, no nie wiem, ja użyłem tego słowa rozkręcić tę akcję, jakby tak pokazać ją, wypłynąć z nią na szerokie wody, tak? Nie wiem, jakaś kulminacja następuje,
Może
tak?
Powiem tak, nie tyle kulminacja, ile po prostu potrzeby rodzin wielodzietnych są po prostu coraz większe. I generalnie zjawisko tak zwanego ubożenia społeczeństwa, albo powiedziałabym raczej polaryzacji społeczeństwa, że bogaci mają coraz więcej, albo przynajmniej bardzo dużo, a coraz większa jest też grupa osób, którym nie wystarcza na pewne takie, nie to, że oni nie mają chleba i nie mają co jeść. To jest zjawisko ubóstwa w Polsce, czy biedy w Polsce, oczywiście tak, ale to nie jest jakby nasza działka. Zadaniem naszym, może to trzeba byłoby też jasno powiedzieć, kiedy idea patronatu się właśnie tak powoli rodziła, kiedy kiełkowała, tak ładnie powiedziawszy, to chodziło o to, żeby rodziny wielodzietne, to przypominam, był koniec lat 90., gdzie odbiór społeczny rodzin wielodzietnych był naprawdę o wiele bardziej negatywny niż jest w tej chwili. To jest na pewno dużo tutaj, duża zmiana. W każdym razie chodziło o to, że na przykład mamy dziecko z rodziny wielodzietnej w klasie. Klasa jedzie na wycieczkę albo idzie do kina i rodziców tego dziecka nie stać na to, żeby dziecko poszło do kina czy pojechało na tę wycieczkę. I wtedy idea była właśnie taka, żeby wyrównać szanse. To było można powiedzieć słowo klucz. Szybko się przekonaliśmy i to było właśnie jedno z tych bolesnych doświadczeń, o których wspomniałam przed chwilą, że nie da się tych szans wyrównać, bo to jest naprawdę mierz siły na zamiary, to
nie rozumiem. Pani doktor, mamy telefon, odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Przy całym szacunku dla pana gości i przy całym szacunku dla wszystkich osób, którym coś jeszcze chce się w tym kraju zrobić, no muszę powiedzieć, że ja jestem dość negatywnie do tego wszystkiego nastawiony.
Dlaczego?
I powiem dlaczego, z dwóch powodów. Po pierwsze, sam, w sensie, urodziłem z moją wspaniałą żoną. Czwórkę synów i nigdy nie wpadłem na pomysł, aby oczekiwać kogokolwiek pomocy, bo uważałem, że skoro mam dzieci, to muszę je utrzymać. To tak na marginesie. Ale teraz wracam do innej sprawy, która mnie w tym wszystkim bulwersuje. Rany Boskie, jest taka fundacja, te o szpitale, te o hospicja, te o niepełnosprawnych. A ja się pytam, gdzie jest w tym wszystkim państwo? przecież na Boga, to w pierwszej kolejności właśnie od rodziny wielodzietne powinno sobie przypomnieć państwo, że ma taki ten, że taki ma obowiązek. Powiem prosty, powiem panu prosty przykład. Gdzieś tam do przedszkola się daje na przykład dziecko, to miasto, czy tam państwo, miasto, samorządy dokładają tam powiedzmy 200, 300 czy 400 złotych. Nie wiem dokładnie, pan redaktor na pewno dobrze wie. W każdym razie da jakąś tam kwotę. Czy na Boga nie można wreszcie zrobić, żeby rodzina, która ma powiedzmy piątkę dzieciaków, żeby tej kobiecie dać normalną pensję, tą minimalną pensję, tą taką najniższą, jaką się daje w tym kraju. Mhm. I tak powinno to działać. A wszystkie fundacje, to powinno być taki dodatek, takie uzupełnienie. O fakt, taka akcja, gdzieś załatwiamy kolonię, załatwiamy obóz. Tak, ale nie odwracać sytuacji, że teraz nagle fundacje, jest ich miliony, będą zastępowały całkowicie w tym wszystkim to państwo. Ja wiem, że to, co mówię, jest pewno kontrowersyjne i zaraz posłyszą na mnie gromy, ale ja myślę, że jednak w pierwszej kolejności państwo, a wszystkie inne osoby jako uzupełnienie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo, to był pan Marek. A pani Anna Dyndul czasem potakiwała podczas tego monologu pana Marka, a czasem...
No nie, ja bardzo dziękuję za to pytanie, czy taką refleksję właściwie. Ja powiem tak, że my jako fundacja właśnie też inicjujemy i organizujemy takie akcje. Właśnie o tym, co pan Marek mówił. Kiedyś, parę lat temu, nawet organizowaliśmy taką w Urzędzie Miasta, taką konferencję, gdzie postulatem właśnie było, żeby mamy, które są z dziećmi, zostają z dziećmi, wychowują dzieci, żeby miały właśnie normalnie pracę.
Bo, żeby to było traktowane jako praca.
Dokładnie, dokładnie.
Za więc, wynagrodzenie.
Dokładnie, więc my jako fundacja, no to jest jedna, że tak powiem, z akcji ten patronat nad rodziną, natomiast my również organizujemy różnego rodzaju właśnie akcje i naciskamy to, że tak powiem, państwo.
Ale potaknęła pani, oczywiście pan Marek tylko zwraca uwagę, że na to, że jego zdaniem ten ciężar, ten punkt ciężkości jest za bardzo przesunięty na fundację, jeżeli tutaj mówimy o odpowiedzialności na przykład
ogólnie
w tym przypadku
mówiąc
za rodzinę.
Na działania tak zwane obywatelskie, prawda? Tutaj się z panem całkowicie zgadzam i dla mnie pana wypowiedź nie jest absolutnie kontrowersyjna, jest dokładnie tak, jak powinno być. Na przykład w Szwecji nie byłby potrzebny program patronat nad rodziną, ale w momencie, kiedy...
A co takiego jest w Szwecji, że nie byłby potrzebny?
Jest wystarczająco dobra opieka tak zwana socjalna, nie mylić z opieką społeczną, czyli jest tak zaprogramowane, akurat o tym mówię, bo w Szwecji parę lat mieszkałam, więc po prostu widziałam, jak to z bliska wygląda. Tam nie ma ludzi biednych, ponieważ to, co już wspomniałam przed chwilą, w Polsce jest ta silna polaryzacja. Kto z państwa pamięta ze szkoły krzywą Gaussa, to od razu wie, o czym mówię, prawda? Że brzegi jakby, te bardzo bogaci i bardzo biedni, że to trzeba się spłaszcza i mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast w krajach powiedzmy zamożnych, czy w każdym razie, gdzie jest dobrze zorganizowana właśnie ta jakby opieka socjalna, nie ma takich przeciwieństw. I w związku z tym tam na przykład ustawowo rodziny wielodzietne, zresztą to samo przecież niestety wiemy, bo nasze rodziny wielodzietne wyjeżdżają do Anglii, po prostu z powodów no, materialnych.
A nie? pani doktor Jolanta Pruchniewicz, czy to powoduje, to co pani mówi, te regulacje, pytam, bo nie wiem, że w Szwecji mamy chętnie rodzą dzieci i rodziny chętnie, przepraszam za wyrażenie, idą w wielodzietność?
W tej chwili tak, w ostatnich paru latach to się to rzeczywiście wyraźnie daje zauważyć. Natomiast trzeba pamiętać, że decyzja o wielodzietności, a nawet jeszcze bliżej, decyzja o tym, żeby zdecydować się na dziecko, nie wynika tylko z pobudek czy z powodów materialnych. Ona wynika...
Nie, no oczywiście.
Prawda? Więc Szwecja przez wiele lat, od lat 70. powiedzmy jakieś 30 parę lat, była negatywnym wzorcem, jeśli chodzi o dzietność, o liczbę dzieci, zupełnie z innych powodów niż powody materialne. Na szczęście u nich, oni jak to się mówi, poszli po rozum do głowy wcześniej, mniej więcej na przełomie 90. lat XXI wieku i wtedy zauważyli, cały problem radykalnie zmniejszającego się przyrostu demograficznego, ale wtedy państwo, tyle sytuacja w Szwecji była zupełnie różna od Polski, że w sytuacji, kiedy Szwedzi to zauważyli, mogli od razu przez pewne rozwiązania ustawowe, czy państwowe, czy jak to tam inaczej nazwać, po prostu temu przeciwdziałać. W tej chwili na przykład, kiedy byłam w Szwecji niedawno, bo jakoś bliski jest mojemu sercu ten kraj, widziałam tam coś takiego jak wózki potrójne. W Polsce mamy już takie wózki podwójne, nie mam na myśli oczywiście bliźniaków, tylko gdzie jest dziecko mniejsze, dziecko większe. W Szwecji zauważyłam świetne, po prostu świetne rozwiązania dla wózków potrójnych. Zrobiłam parę takich zdjęć, żeby w Polsce pokazać. No i przyjechałam z tym i nie mam komu tego pokazać. Bo to nie jest problem w Polsce, że ktoś nie chce mieć dzieci, tylko po prostu, że na dziecko nie starcza.
Zwraca pani uwagę na to, że można kupić, czy być zainteresowanym kupnem wózka potrójnego, nie dlatego, że mi się urodziły trojaczki, tylko dlatego, że mi się urodziło trzecie dziecko.
Dokładnie tak. Właśnie dokładnie tak. Nie?
I może teraz nas słyszy ktoś, kto ma taką smykałkę do robienia biznesu i właśnie mu się zapaliła lampka. Przypomnę, w studio panie Anna Dyndul i Jolanta Pruchniewicz z Fundacji Głos dla Życia. Rozmawiamy o wspieraniu rodzin wielodzietnych, o też o pomyśle Fundacji Głos dla Życia, pomyśle nie nowym, ale nagłaśniamy go w tym tygodniu. Proszę państwa, od wczoraj na naszej antenie mogą państwo usłyszeć taki oto dżingielek promujący tę akcję. No, poprosimy naszego realizatora Krzysztofa Jankowskiego, żeby puścił to.
Kampania społeczna.
Patronat nad rodziną. Program wsparcia rodzin wielodzietnych Fundacji Głos dla Życia w Poznaniu. Zostań patronem. Zadeklaruj stałą pomoc finansową dla jednej rodziny wielodzietnej i środki wpłacaj na konto Fundacji Głos dla Życia. Wszystkie wpłaty przeznaczone są na pomoc edukacyjną oraz wspieranie w trudnych sytuacjach życiowych. Patronami mogą być instytucje, rodziny lub osoby prywatne. Patronat nad rodziną.org.pl. Zostań patronem.
Kampania społeczna.
Ten dżingiel przygotowała Wanda Wasilewska. Namawia państwa swoim aksamitnym głosem do wspierania rodzin. Ja cały czas podtrzymuję pytanie do państwa, naszych słuchaczy, czy wsparliby, tak jak to jest powiedziane w tym dżinglu, na stałe taką jedną wybraną przez siebie rodzinę. Kwota dowolna, forma pomocy też. Tu jest mowa o pieniądzach, ale może ktoś chce w jakiś inny sposób pomóc.
Może nie na stałe, bo to brzmi dosyć groźnie, ale w każdym razie na jakiś dłuższy czas. Chociaż z drugiej strony przyjmujemy też kwoty jednorazowe i czasami jest taka sytuacja, że przychodzi ktoś do fundacji, daje nam kopertę i mówi to na rodziny wielodzietne, prawda? Więc,
czy przelew na przykład robi, napisane jest, że na rodziny wielodzietne.
Więc też jak najbardziej, bo to może państwu trochę przybliżę zasady działania programu, tak? To jest tak, że patron może sam wskazać rodzinę, którą chce wspierać, przy czym nie zawsze jest zna tę rodzinę z imienia, z nazwiska, ale zgłasza się do nas i mówi, chce wspierać jakąś rodzinę, kogo państwo mi proponujecie. I to jest akurat moja, jeśli tak można powiedzieć, rola, żeby tutaj przedstawić rodziny, które oczekują na tę pomoc, więc piszę, że jest to na przykład rodzina z szóstką dzieci, tam dzieci w takim wieku, takie uzdolnienia dzieci, takie pragnienia dzieci. Powiem w tej chwili jako dygresję, ale to jest po prostu piękne, więc muszę powiedzieć, że któregoś razu, to było lat temu 10, nie pamiętałam tej sytuacji, ale teraz mi właśnie ta rodzinka ją przypomniała, że dziewczynka w szóstej klasie, wtedy chyba jeszcze nie było, a może już był ten podział na gimnazja, na podstawówki, w każdym razie marzyła o tym, żeby dostać mikroskop. I ona dostała ten mikroskop i opowiadała mi właśnie teraz już jako studentka weterynarii, opowiadała mi, że przepłakała cały tydzień po tym, jak dostała ten mikroskop. Nie?
Bo rozumiem, że to dziewczynka z rodziny wielodzietnej.
Tak, tak, tam jest 8 dzieci.
Dobrze, ja odbiorę telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tylko chciałem tutaj zwrócić taką małą uwagę. Pan redaktor przed chwileczką powiedział o jakimś biznesmenie, czy osobie, która mogłaby produkować wózki trzyosobowe dla dzieci. Natomiast chyba problem jest inny. Pani wcześniej powiedziała, że nie ma komu tego wózka pokazać, ponieważ nie ma takich rodzin. I to chyba tutaj jest problem, a nie w tym, że takich wózków po prostu nie ma w sprzedaży.
Tak, w tym sensie to może nie zrozumiałem. To znaczy ubolewa pani nad losem.
Dokładnie.
Bardzo panu dziękuję za to naprostowanie, że tak powiem. I odbieram jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór. Oj, rozłączył się nam słuchacz. Proszę, telefon jest czynny, proszę państwa. Przypomnę, numer 618-654-654. Jeszcze raz dzwoni chyba słuchacz, który dzwonił jako pierwszy. Halo?
Nie. Czy mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć?
Naprawdę dwa słowa, panie Marku?
Dwa słowa, tego. Ponieważ ja często jestem taksówkarzy, może klientów, szczególnie młodych klientów. I to chyba jest tak, jak pani powiedziała. Większość tych młodych osób nie chce mieć dzieci, a nie, że mają trudne warunki. To jest swoją drogą, ale oni po prostu nie chcą mieć dzieci. I myślę, że to by też by trzeba było iść w tym kierunku, aby, no nie wiem, jakoś uświadamiać, że dziecko to jest cudowna rzecz.
Dziękuję bardzo. No myślę, że gdzieś tam między wierszami albo niemalże wprost jest to wypisane w tej akcji, że dziecko to jest cudowna rzecz. To nasz skarb narodowy, dobro narodowe. Proszę państwa, mówiliśmy też o tym...
Przepraszam, bo jeśli można jeszcze, nie chciałam tutaj blokować słuchaczom, ale dokończyłabym myśl o tym, w jaki sposób właśnie odbywa się kojarzenie tych patronów z rodzinami. A więc to może być tak, że ktoś chce wspierać jakąś rodzinę i ja im mówię o, powiedzmy, rodzinach, które jakby w tej kolejce oczekują, biorąc po kolei. I ktoś wybiera na przykład, dobrze, to ja będę wspierał. Właśnie wspomniany pan farmaceuta wspiera jedną rodzinę wielodzietną, w której są dzieci uzdolnione muzycznie. Ale może też być tak, i to jest też piękne i takie bardzo, można powiedzieć, budzące nadzieję, jeśli chodzi o życzliwość ludzką, że patron sam się do nas zgłasza i wskazuje rodzinę, którą chce wspierać. I takich sytuacji mamy również dosyć sporo, bo wyobraźcie sobie państwo, że ktoś w miarę zamożny ma biedniejszych sąsiadów. Mówimy ciągle o rodzinach wielodzietnych, bo my nie pośredniczymy w innych tego typu akcjach. I teraz mówi tak, przecież nie będę, moja przyjaciółka tak kiedyś powiedziała, nie będę jej kładła co miesiąc 500 zł pod wycieraczką, prawda? Z kolei nie zapukam i nie powiem, proszę bardzo, widzę, że wam brakuje, prawda? To była sytuacja, moja przyjaciółka zresztą też z rodziny, ma rodzinę, sama z rodziny wielodzietnej pochodzi i ma rodzinę, pięciorka dzieci. W każdym razie...
To czy boi się zrobić wrażenie, że wręcza jałmużnę, tak?
Dokładnie, tak. I zwróciła się do nas, to była jedna z, czy jest jedna, bo ona ciągle wpłaca te pieniądze, jest jedną z najstarszych patronów i mówi, za waszym pośrednictwem chcę po prostu wesprzeć tę rodzinę. I myśmy wtedy zrobili to w taki sposób, że ja się skontaktowałam z tą rodziną, napisałam oczywiście taki bardzo ogólny list, to były jeszcze czasy nie takiego powszechnego internetu, więc zwykła poczta, znaczek i tak dalej. W każdym razie napisałam, że w Poznaniu prowadzimy taki program Patronat nad rodziną. Wiemy, że państwo jesteście rodziną wielodzietną. Czy uważacie, że chcielibyście w tym programie również uczestniczyć, że wtedy was zapiszemy do kolejki i tam było 9 dzieci. Znaczy dalej jest, tylko już w tej chwili te dzieci są częściowo dorosłe. W każdym razie, jeżeli chcecie, to jak najbardziej możemy was włączyć do programu. Odpisała mama, że w imieniu właśnie własnym męża, dzieci bardzo, bardzo nam dziękuję za tą propozycję, bo rzeczywiście w tej chwili nawet nie mają pralki automatycznej. No i oczywiście tutaj trochę była zmyłka, no muszę powiedzieć uczciwie, że tam ja jej nie zapisywałam do kolejki, bo ona była wskazana przez tę właśnie osobę, która chce im pomóc. I przez 6 lat ta właśnie pani wspierała tę swoją sąsiadkę sporą naprawdę kwotą pieniędzy. Po 6 latach...
I rozumiem, że ta sąsiadka nie wiedziała,
nie
że
wie
jest wspierana
dziś.
Przez sąsiadkę.
Nie wie do dziś.
Nie, nie, wie, do
nie
dziś.
Wie do dziś. Nie? Po 6 latach ta pomoc się zakończyła, ale też nie dlatego, że właśnie tamta pani przestała wpłacać, bo ona dalej wpłaca, tylko z tamtych dzieci spora część już się, to było, jak mówię, jedna z pierwszych,
usamodzielniła.
Tam zostało w tej rodzinie chyba 3 czy 4 dzieci. Czasami jest tak, że rodzina sama nam nawet mówi, że już po prostu dziękują za tą pomoc, bo jakby uważają, że innym się bardziej przyda, oni już w tej chwili sobie jakoś radzą i tak dalej. W każdym razie dobór patronów, czy kojarzenie patrona z rodziną odbywa się w bardzo rozmaity sposób.
Mhm. Bo często jest tak, że ludzie mają w sercu, że chcą pomóc, ale nie wiedzą jak. No, na ulicy jest dużo, pod sklepem, gdzieś tam pod kościołem. I dlatego ten nasz program jest taką, no takim chyba taką pomocą też, że tutaj my te rodziny znamy. Tu koleżanka właśnie z tymi rodzinami, każdą z tych rodzin zna, poznaje, rozmawia, wie jak się tam właśnie, które dziecko gdzie, do której szkoły chodzi, do której klasy. I wtedy jak ktoś ma właśnie w sercu takie pragnienie, to łatwiej dać przez daną organizację, która zna dokładnie tą rodzinę, niż tak, no może gdzieś tam dam, gdzieś tam wpłacę i nie wiem, co z tymi pieniędzmi właściwie będzie.
To jest też ważne, że rodzina, która ma patrona, jest zobowiązana właściwie, jeśli tak można powiedzieć, tylko do wdzięczności, nie? I prosimy bardzo, żeby zawsze, czy z okazji świąt Wielkanocy, czy z jakiegoś z powodu ważnego wydarzenia w rodzinie, na przykład, że się urodziło kolejne dziecko, albo że ktoś najstarszy już wychodzi za mąż, czy się żeni, żeby rodzina pisała listy do patrona. I rodziny rzeczywiście piszą listy do patrona.
Nawet prezenty takie wysyłają.
Nawet prezenty robią, tak, za naszym pośrednictwem. W każdym razie jest to bardzo piękny moment takiego, myślę, nawet nie obustronnego, bo ja też w pewnym sensie w tym uczestniczę, że dzieci w tej rodzinie podopiecznej, że tak powiem, się mobilizują. Rodzice, jeżeli dobrze to potrafią wytłumaczyć, to jest też piękny taki element wychowawczy, prawda? Uh-huh. Właśnie okazywania wdzięczności, że ktoś nam okazuje życzliwość, my na razie jesteśmy w stanie okazać tylko wdzięczność, więc ją okazujemy. Ja też jak czytam te listy, bo one, jak mówię, przychodzą na nasz adres, to po prostu nieraz aż człowieka w gardle ściska ze wzruszenia, że to jest takie po prostu takie piękne i obustronne. Nie?
A pani doktor, jako psychologa panią zapytam, czy rodzicom rodzin wielodzietnych, mamom, ojcom łatwo jest przyjmować pomoc, czy to różnie bywa? Przyjmowanie pomocy nie traktują jako też rodzaju swej porażki mimo wszystko?
No to jest dobre pytanie rzeczywiście, bo tak bywa czasami. Tak bywa rzeczywiście czasami, szczególnie dotyczy to ojców. Nie spotkałam, przynajmniej nie przypominam sobie w tej chwili w ciągu tych kilkunastu lat sytuacji, żeby matka nie chciała przyjąć pomocy, ale
albo
ojcowie...
Albo miała wyrzuty sumienia z powodu przyjmowania pomocy.
Znaczy wyrzuty sumienia raczej to ona nic złego nie robi, prawda? Ale w takim sensie jakiegoś, powiedzmy, pewnego dyskomfortu. Natomiast rzeczywiście zdarza się, że ojcom jest trudno tę pomoc przyjąć. I to jest, no, jeśli tak mogę powiedzieć, do przepracowania między małżonkami, ale są sytuacje, w których ojciec nie wie o tym, że rodzina dostaje pomoc.
Nawet.
Z drugiej strony to też nie jest jakieś takie straszne, bo jeżeli ta rodzina, powiedzmy, dostaje 500 zł miesięcznie, w zdecydowanej większości rodzin, to jednak mama zarządza finansami, prawda? Ona robi zakupy i tak dalej. Więc te 500 zł, proszę państwa, przy rodzinie wielodzietnej, ona w ogóle, naprawdę, nie? Ono jest zauważalne w tym sensie, no jednak to nie jest mała kwota, prawda? Ale pomimo wszystko, wydaje mi się, jeśli tak mogę powiedzieć od kuchni, że ta mama nawet nie musi się tacie tłumaczyć, powiedzmy, prawda? Ale mam kilka takich rodzin, które nie dostają pieniędzy przelewem, tylko gotówką. I czasami jest to sytuacja, że jest zajęcie komornicze. No to jest dramat w ogóle dodatkowy, ale czasami również dlatego, że jednak mama woli, żeby tata o tym nie wiedział, nie?
Ponieważ patronów państwo szukają od kilku dobrych lat, jeżeli nie więcej, to ilu patronów ma w tej chwili fundacja w swoim zasobie, że tak powiem?
W tej chwili no to jest tak około 70 patronów. Przy tym to też jest ważne, że nie każdy, powiedzmy, jeżeli ktoś wpłaca 20 zł, mamy takiego pana, którego bardzo lubimy wspominać, wpłaca od kilku lat po 10 zł miesięcznie. I w rubryce tytułem zawsze jest taka sama fraza, takie samo zdanie. Kiedyś nie mogłem, a teraz mogę, więc pomagam. I wiadomo, że nie przekazujemy rodzinie 10 zł, więc te drobne kwoty sumujemy, nie? I w związku z tym tych patronów 70 kilku, to są właśnie też osoby, które samodzielnie wspierają konkretną rodzinę, że powiedzmy wpłacają 500 zł i jakaś rodzina te 500 zł dostaje, ale to są też takie właśnie sumowane nie wiem, jak to nazwać, kwoty, czy tak, że właśnie tego pana Piotra, który wpłaca po te 10 zł, czyli tutaj ktoś wpłaca 20, ktoś wpłaca 50. Muszę powiedzieć, że najczęściej wpłacaną kwotą to są właśnie 50 i 100 zł, nie? To też niech państwu doda odwagi.
A w sumie tych 70 patronów składa się na pomoc dla ilu rodzin?
To też zależy, czy to jest na pomoc systematyczną, w sensie tak jak my to mówimy, że rodzina ma stałego patrona i imiennie, że tak powiem, wiemy, że ten patron wpłaca na tę rodzinę, to takich jest 27. Ale jeżeli sumujemy wszystkie te drobniejsze kwoty, które wpływają i nie jest to wtedy pomoc systematyczna, że co miesiąc tyle dostają. To są wpłaty takie, jak czasami to nazywamy, okolicznościowe albo sporadyczne. Na przykład teraz, sierpień jest okresem, kiedy najwięcej, nawet więcej niż przed Bożym Narodzeniem, jest potrzebujących rodzin, bo wyprawki szkolne, koszty...
Stąd ta akcja właśnie, że w sierpniu. Właśnie,
to też... A iloma rodzinami się w ogóle państwo opiekują jako Fundacja Głos dla Życia w tej chwili?
Och, myślę, że ponad setką.
Ponad setką. Czyli można powiedzieć, że no, co piąta rodzina, co czwarta nawet, ma w tej chwili taką opiekę wynikającą z obecności tych patronów, tak?
No nie, to byłoby zbyt optymistycznie, bo pan przelicza tę liczbę rodzin w Poznaniu, a my wspieramy rodziny nie tylko z Poznania. Nie?
Pojawiają się nam też rodziny
jeżeli
po prostu
na przykład patron, ta właśnie pani, która wspierała tę swoją sąsiadkę, to nie jest rodzina z Poznania. Jest dosyć sporo tych rodzin. I to jest właśnie w sytuacji, kiedy patron nam rodzinę sam wskazuje. Nie? Jest no, naprawdę pod tym względem po prostu ogromna życzliwość. Jeżeli słuchają nas te osoby, których to dotyczy, to wiedzą, że to o nich mówię. Ale na przykład niedawno zmarł ojciec, umarł, tak nie pamiętam już czy nazwa, w każdym razie jakoś tak nagle zmarł ojciec, zostawiając rodzinę z sześciorgiem dzieci i grupa przyjaciół tego pana skrzyknęła się i wpłacają też na nich pieniądze. To jest rodzina spoza Poznania, ale to oni sami nam tę rodzinę wskazali, prawda? I takich rodzin mamy w sumie dosyć sporo.
Mhm. Ja tutaj tak bym chciała taką dodać jeszcze, że Fundacja oprócz właśnie patronatu, tego programu Patronat nad Rodziną też prowadzi w tym wsparciu poradnię rodzinną. I tutaj w tej poradni pani doktor Jolanta jest właśnie psychologiem, czyli ta poradnia zajmuje się i właśnie taką pomocą psychologiczną. Mamy też prawnika, prawna jest taka pomoc socjalna, mamy osobę, która też właśnie w gąszczu tych wszystkich takich różnych
przepisów
no, pomaga też właśnie rozwiązać, jak, no bo to nawet no, w takich różnych przepisach to często nie tylko rodzinie wielodzietnej trudno, tylko każdy człowiek może mieć jakieś tam trudności, jak te przepisy zrozumieć i ogarnąć.
Proszę państwa, jeszcze przez około kwadransa rozmawiamy o rodzinach wielodzietnych, ich sytuacji i możliwości pomagania takim rodzinom. Za półtorej minutki wracamy.
Rozmowy po zachodzie.
Państwo, nasi słuchacze mają jeszcze około 12-13 minut na to, aby do nas zadzwonić i podzielić się swoimi refleksjami na temat sytuacji rodzin wielodzietnych i tego, czy państwo chcieliby takim rodzinom pomagać. Natomiast ja przypomnę, że w studiu są panie Anna Dyndul i Jolanta Pruchniewicz z Fundacji Głos dla Życia, fundacji, która szuka, cały czas szuka, mimo że już ma ich trochę, patronów dla takich rodzin. Tymi patronami mogą być osoby prywatne, firmy, instytucje nawet, może nawet też i zachęcamy do takiego pomagania rodzinom wielodzietnym. Może państwo znają osobiście takie rodziny. To nie muszą być osoby, których państwo nie znają na przykład, ale mogą być. Ja bym chciał zapytać, czy tego typu akcje jak ta, one mają sprawić, że rodzina wielodzietna nie będzie żyła w nędzy, tak mówiąc wprost, czy mają sprawić, żeby ta rodzina wielodzietna żyła tak...
Normalnie.
Może posłużę się takim cytatem państwu na swojej stronie internetowej, na stronie patronatnadrodziną.org.pl. Publikują świadectwa takich rodzin, na przykład pani Hanny i pana Piotra, którzy mają 7 dzieci. Cytat. Utrzymujemy się z niewielkiego gospodarstwa rolno-ogrodniczego. Naszym odwiecznym problemem są rachunki oraz finanse na zakup środków produkcji, nasiona, nawozy itp. oraz remonty. Ubrane nasze dzieci są skromnie. Wiele rzeczy mają od rodziny czy znajomych. Jedzenie również jest oszczędne. Staramy się, aby było dużo warzyw, mleka. Nasze zamierzenia to dobrze wychować dzieci, wykształcić je i bardzo byśmy chcieli, aby mieszkały te dzieci w Polsce, aby miały założone własne, tradycyjne rodziny. Mamy ciche marzenia związane z wyjazdami, każdy z rodziców w inną stronę świata, ale to jest mniej ważne. W związku z sytuacją nie muszą być realizowane. Tu mamy taką postawę, chcę zapytać też, czy typową, że rodzice rodzin wielodzietnych rezygnują z realizacji własnych marzeń po to, żeby właśnie zapewnić byt swoim dzieciom.
Najczęściej tak. Najstarsza córka tych państwa jest już w tej chwili psychologiem wykształconym po studiach tutaj u nas w Poznaniu. Więc też, że tak powiem, cieszę się, że powoli rośnie pokolenie moich następców, ale niewątpliwie wróciłabym do tego pytania, które pan zadał na początku o kwestię nędzy i życia normalnego.
Bo być może słuchacze zastanawiają się, czy mamy wyciągać te rodziny z nędzy, czy mamy niestety powodować, żeby one po prostu żyły na normalnym
poziomie. Założeniem programu, kiedy powstawał patronat, to było wyrównanie szans. I przykro mi to powiedzieć, wierzcie mi państwo, że naprawdę serce mi krwawi, ale my nie zajmujemy się wyciąganiem rodzin z nędzy. I to jest w nawiązaniu do tego, co mówił pan pierwszy, który dzwonił do nas. To jest zadanie państwa, to jest zadanie opieki społecznej. Jaka ona jest, to wszyscy dobrze wiemy, ale niemniej jednak, i może to się wydawać dla kogoś właśnie bulwersujące czy przykre, ale my nie pomagamy rodzinom w nędzy. Od tego są instytucje państwowe, które mają taki obowiązek. Patronat powstał po to, przed, jak powiedziałam, kilkunastu laty, bo idea to był jeszcze w XX wieku, żeby wyrównać szanse, żeby na przykład pani, której tutaj świadectwo pan redaktor przeczytał, mogłaby kształcić swoje dzieci. Jej córka, jak powiedziałam, Ela, jest już w tej chwili psychologiem, już pracuje. Kolejne dzieci też się uczą, prawda? I o to nam chodziło.
Czyli wy dokładacie po prostu do tego, co powinno w formie jakiegoś takiego fundamentu być dane tym rodzinom, jeżeli potrzebują oczywiście,
ustawowo.
Od państwa, tak? Od państwa,
tak.
Od gminy.
Przykre to jest, ja sobie zdaję z tego sprawę i nieraz naprawdę, jak powiedziałam, serce mi krwawi, kiedy rozmawiam, jeżeli mi pisze rodzina, czy przychodzi i prosi o pomoc, bo nie mają na chleb, nie? Oczywiście, założenie moje jest takie, zajmuję się tym programem w sumie już lat 8 czy 9, przed tym robił to kolega, inne osoby powiedzmy w to zaangażowane, ale myślę, że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie odmawiam w takiej sytuacji, no bo jak ja mogę odesłać kobietę, która stoi pod drzwiami i mówi, że ona nie ma na chleb? Więc zawsze mamy jakąś tam rezerwę, ale jednocześnie nie to jest celem programu. Celem programu jest wyrównanie szans rodzin wielodzietnych w stosunku do rodzin, nazwijmy to, mniej dzietnych.
Mhm. To zapytam panią jeszcze o taką rzecz, bo pytałem, jak sobie radzą materialnie te rodzice, jak oni sobie radzą z tym, że otrzymują pomoc, ale jeszcze właściwie zapytam, czy sama w sobie wielodzietność jest jakimś problemem psychologicznym dla rodziców. To znaczy, sam fakt, że mamy 7, 8, 9 dzieci, nawet jeżeli niekoniecznie mamy jakieś tam duże problemy materialne.
Częściowo.
Inaczej
tak.
Mówiąc, czy takim osobom jest potrzebny psycholog? Bo mówi pani o tej poradni, wspomniała pani Anna Dyndul.
To znaczy, w poradni raczej nie trafiają do mnie osoby, które mają problemy, czy mówiąc językiem współczesnym, kompleksy z tego powodu, że mają dzieci. To są raczej sytuacje pewnych nieuniknionych i normalnych w ludzkim życiu, pewnych sytuacji trudnych, pewnych problemów.
I rodzinnych.
Ogólnie mówiąc rodzinnych, bo to jest psychologiczna poradnia rodzinna. Więc jakby tutaj w tym obszarze pracujemy. Natomiast to, co pan zapytał na początku, jak rodziny przeżywają tę swoją wielodzietność, powiem tak, to jest właśnie największa zmiana, jaką zaobserwowałam w ciągu kilkunastu lat pracy. Że o ile kilkanaście lat temu temat wielodzietności był tematem bardzo wstydliwym i naprawdę uruchamiał ogromne kompleksy u rodziców i też u tych dzieci, do tego stopnia, że się nie chciały na przykład przyznawać w gronie rówieśników, że są z rodziny wielodzietnej, że tych dzieci, tego rodzeństwa mają tak dużo, to jest moim zdaniem Największa zdobycz, nie nasza absolutnie, bo to jest działanie całościowe bardzo wielu środowisk rodzinnych, bardzo wielu organizacji rodzin wielodzietnych. Również nie da się ukryć, że bardzo tutaj miasta, które chociażby Karta Dużej Rodziny, prawda? No więc dzięki Bogu, że mamy takie inicjatywy zarówno oddolne, jak i odgórne. To się bardzo zmieniło, bo stosunek społeczeństwa, najogólniej mówiąc, do rodzin wielodzietnych, dzięki Bogu zmienił się bardzo na plus. Natomiast zdarzają się jednak pewne takie sytuacje, w których rzeczywiście rodzice, no jakby to powiedzieć, trochę się krępują, ale to przynajmniej z mojego doświadczenia jest tak, że takie osoby nie trafiają do poradni, oni mi to powiedzą prywatnie, nie? Ale nie pracujemy nad tym, w sensie, że trzeba przepracować ten problem.
Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że tutaj takie dwa procesy idą, czyli raz, że rodzice jakby się godzą i przyjmują.
U zdecydowanej większości rodzin to jest jednak świadomy wybór. To nie jest kwestia, że przepraszam za takie dosyć może kolokwialne, ale jednak co rok to prorok, prawda? To już to nie jest tak. To jest świadomy wybór tych rodziców i oni chcieliby, oni chcą, żeby ten ich wybór był zaakceptowany przez społeczeństwo, przez państwo.
A te karty wielkich rodzin fundowane czy dawane przez miasta, gminy i nie tylko, no one też robią swoją robotę, rozumiem.
Nie, robią. Tutaj jest dużo, że tak powiem, rozwiązań, bo akurat też fundacja patronuje tymi, znaczy angażuje się w tą kartę rodziny dużej, także tą poznańską szczególnie, także rodziny są zadowolone z tej karty. Oczywiście mogłoby być więcej tych firm, ale to
krótko. Ale powiedzmy, że taka karta to taki jest wyraźny sygnał, że traktujemy to normalnie, jest to rzecz normalna. Tak.
Byłam ostatnią niedzielę w Rogalinie. Bardzo mnie, że tak powiem, kusiło, żeby zobaczyć Rogalin po remoncie. Bardzo polecam przy okazji, ale w każdym razie przede mną kupowała bilet rodzina wielodzietna. Nie wiedziałam, że oni są rodziną wielodzietnym, bo przy kasie stała mama i tata i jedno z dzieci. No i teraz przyszło do płacenia. Pani wyliczyła im kwotę 270 chyba złotych, czy 200, jakoś 280, tak, jakoś to było. No więc wszyscy zamarli, ale na szczęście ta mama mówi, mam przecież kartę rodziny wielodzietnej. Proszę bardzo, zapłacili o połowę mniej.
Czy basen, termy.
No proszę. Proszę państwa, czyli razem z Fundacją Głos dla Życia namawiamy państwa do tego, żeby zostać patronem.
Tak, zachęcamy.
I moich gości zapytam, w jaki sposób państwo teraz intensyfikują te swoje działania? No mówimy o sierpniu, mówimy o roku szkolnym, który za pasem. I w jaki sposób państwo teraz, oprócz tej też na naszej antenie akcji propagującej patronaty, chcą dotrzeć do tych swoich odbiorców?
No dzięki wsparciu miasta tutaj trzeba przyznać, że ta współpraca się rzeczywiście świetnie układa. Możemy robić więcej takich kampanii medialnych, nie? To jakby nie było, przez media się...
No, liczymy na media bardzo, także tutaj takim hasłem, jeżeli właśnie nie jesteś obojętny na los bliźnich, to jesteś właściwą osobą i wesprzyj nasz patronat na rodziców.
A czy zamierzają panie jakoś uderzyć w ton narodowy? Tak pytam, bo na początku też panie mówiły, że tutaj pani doktor zwróciła na to uwagę, że to też jest
patriotyczne.
Patriotyczne, no właśnie.
Uderzam, gdzie mogę, to tam uderzam w ten ton, ale
nienachalnie
i nie zawsze jest kontekst, żeby o tym mówić. Bardziej mówię od strony psychologicznej i takiej ludzkiej.
W każdym razie to taka troska, żeby było nas więcej po prostu.
O tak.
Aha. A już tak kończąc właściwie, zapytam jeszcze, bo państwo w swoich wyłuszczonych w internecie zasadach działania tego programu zwracają też uwagę, że szukają osób publicznych dla wsparcia. Wymieniły pani tutaj prezydenta Poznania, starostę poznańskiego, arcybiskupa, ale interesuje mnie, czy do akcji przystąpili, zainteresowali się nią ludzie z branży na przykład rozrywkowej, jacyś aktorzy, piosenkarze, sportowcy.
No to jest myśl, no. Nie, 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 nie zwracaliśmy się, ale to jest, że tak powiem, pomysł, żeby właśnie...
Może tam uderzyć.
No, ale do tego potrzebne są nam media.
Czasami niektóre z tych osób z nami współpracują, na przykład Arka Noego, prawda? Przecież tam większość rodzin w to zaangażowanych to są rodziny wielodzietne. Ale oni jakby zawsze na naszą prośbę czy jakieś tam zaangażowanie swoje tutaj dołączają, ale rzeczywiście działają troszeczkę na innym polu, więc nie możemy ich, tak powiem, mieć jako twarz kampanii.
Mhm. I tak z tyłu głowy właściwie od pewnego czasu trwania tej audycji siedzi mi jeszcze pytanie, jak państwo definiują w ogóle rodzinę wielodzietną? Od ilu dzieci tutaj te patronaty dotyczą rodzin ilu dzietnych?
W założeniu pierwotnym od 4 wzwyż. W tej chwili, kiedy weszła już ogólnopolska akcja i wchodzi powoli ogólnopolska karta dużych rodzin 3+, no to też tutaj to tak ustępujemy.
No. Tak. Natomiast no, ta pomoc nasza to też jest skierowana do tych wysoko wielodzietnych. Także my podkreślamy, no ta 6. Znaczy...
Może nie aż tak, ale na pewno... Bo rodziny, zawsze jest więcej osób potrzebujących niż możliwości pomocy, więc rodziny, które się zgłaszają, zapisujemy, że tak powiem, na listę, na kolejkę, czy jak to nazwać, niefortunnie, no ale jednak. I wtedy miejsce w kolejce zależy od liczby dzieci.
A największa rodzina, jakiej pomagacie?
14 dzieci.
Proszę państwa, Anna Dyndul i dr Jolanta Pruchniewicz z Fundacji Głos dla Życia. To były panie goszczące w tej audycji. Rozmawialiśmy o akcji Patronat nad Rodziną, którą również my, Radio Merkury, promujemy od wczoraj. Zachęcamy. Zajrzyjcie państwo też na stronę patronatnadrodziną.org.pl albo po prostu skontaktujcie się z Fundacją Głos dla Życia. Dobranoc, mówią Krzysztof Jankowski, Rafał Regulski, no i panie w studio.
Dobranoc. Dziękujemy bardzo.
I dobranoc państwu.
Rozmowy po zachodzie.